Cześć, przed Wami dość niesamowity odcinek. Testuję granice. Nagrywamy na Maderze Funchal. Tutaj jest port. Jesteśmy na szczycie i dzisiejszym gościem był Marcin Osman. Ja Marcina znałem z konferencji i muszę powiedzieć, że kurczę, on jest dość specyficzny na tych konferencjach, ale wyjaśnił dlaczego. I niesamowita rozmowa z człowiekiem, który opowiada o tym, jak zbudował biznes po to, żeby jego życie miało odpowiedni styl. Jak potrafią 5 miesięcy mieszkać poza Polską, jak zbudowali biznes wraz z małżonką wydawniczy, który powoduje, że mogą mieszkać w dowolnym miejscu, nie mają biura, wyoutsourcowali wszystko, włącznie z tym, że wszystkie książki, które wydają, są dystrybuowane przez kogoś innego, ale skupiają się na tym, w czym są bardzo dobrzy. Wybieraniu superautorów, marketingu i sprzedaży. Bardzo ciekawa rozmowa z interesującą osobą, która w tym nagraniu jest zupełnie inną osobą niż ja poznałem Marcina na konferencji. Jeżeli znacie Marcina Osmana, to będzie dla Was coś zupełnie innego. Jeżeli nie znacie, to jak zrobić biznes wydawniczy? Marcin nawet ujawnia szczegóły swojego modelu biznesowego. Zapraszam Was na tę rozmowę już teraz. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiaj w plenerze. Witamy z Madery, Funchal. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięgi. Celujemy w 100 tysięcy subów w 2024 roku. Mam nadzieję, że Twój sub już tam jest. Jak nie, to teraz jest ten moment. W audycji zapraszamy gości, a czasami ci goście po prostu pojawiają się, tak jak Marcin Osman.
Dzień dobry.
Na Maderze, przechodzimy na plaży, rodzina Osmanów, pyk, nagrywamy, gdzie? Najlepiej w plenerze. Nie wiem, jak będzie z audio, zobaczymy, mam nadzieję, że całkiem dobrze. Marcin, co tu robisz?
Mieszkam.
Ale nie na stałe.
A co to znaczy na stałe? I zadaję pytanie, no to od razu odpowiem.
Ustalmy rolę. Ja jestem prowadzącym, ty jesteś gościem, dobrze?
Tam ja proaktywność, prawda?
Tak.
My dużo podróżowaliśmy z żoną, przed dziećmi jeszcze i jak się pojawiły dzieci, to podróżujemy mniej, ale na dłużej. Więc my na Maderze łącznie będziemy 5 miesięcy, więc się specjalizujemy już w mieszkaniach w innych krajach i częściach świata, aniżeli w podróżowaniu. Więc
ty masz firmę.
Mam firmę.
Jesteś influencerem, prowadzisz JTG, prowadzisz wydawnictwo, prowadzisz dużo rzeczy. Jak ty to robisz?
Mam kilka spółek, mam JTG, tak, o tym mówiliśmy też wcześniej. Jestem również inwestorem, tak, jestem inwestorem, jestem influencerem, tak ludzie mówią, czyli to, co ja mówię, ma wpływ na ludzi i oni po tym wpływie coś kupują u mnie albo kogoś innego, nie? Robię to tak, że dopasowałem te rzeczy do wspierania mojego życia, a nie odwrotnie.
Czyli biznes ma ci pomagać żyć, a nie ty masz skupiać się na robieniu biznesu.
Biznes jest moim sługą.
Ale czy to nie powoduje, że ten biznes jest mniejszy, słabszy, mniej się rozwija?
Dopóki mam pieniądze już na loty, mogę latać Wizzarem, nie ma żadnego problemu, nie muszę mieć
pewnego wygodnie dżeta. Jest. Nie reklamujemy tutaj nikogo.
Ale
jest to
dokupuję sobie miejsce na nogi, a były czasy, gdzie człowiek nie kupował sobie miejsca na nogi, tylko kolana
pod
brodę.
Bo
nie było pieniędzy. Ale były pieniądze na bilet za, nie wiem, 5 euro do jakiegoś tam kraju i na plecaku, na chipsach z marketu, podziwianie zachodów słońca. To były czasy przed rodziną, przed dziećmi, ale z tą samą kobietą cały czas. To, co zrobiliśmy razem z moją żoną i moją wspólniczką, Kamilą, to zbudowanie życia, biznesu, który wspiera nasze życie. Że możemy pracować zdalnie, ale nie być takim freelancerem, który robi strony internetowe i żyje od zlecenia do zlecenia, tylko mamy biznes, który działa dla polskiego klienta. Wykorzystujemy naszą biegłość na przykład w podróżowaniu, nawiązywaniu kontaktów, gadaniu po angielsku, do pozyskania produktów, które później Polakom sprzedajemy.
Produktów, czyli książek na przykład.
Książek, które kupujemy w formie licencji od amerykańskich wydawnictw, czy brytyjskich wydawnictw czy autorów. No i zrobiliśmy taki mechanizm, który oparty jest na brandzie, na sprzedaży, na moim autorytecie, z czego połowę tego biznesu jest wyoutsourcowane do firmy, która na przykład pomaga nam w logistyce.
Mhm.
I dzięki temu nie muszę mieć własnego magazynu, własnej hali.
Jest tak naprawdę pozyskaniem materiałów, a potem marketingiem materiałów.
Pozyskanie unikalnego produktu, którym szacujemy, że ma już popyt ze strony polskiego czytelnika czy widza, kupnem licencji, dograniem całego procesu i później dystrybucją własną, bo wszystko przez nasz kanał leci, no i promocją, sprzedażą i marketingiem zorientowanym na sprzedaż a nie na zasięgi. Nasze działania konwertują.
Słuchaj, pogadamy o twoim biznesie za chwilę, bo ja chciałem się dowiedzieć tak standardowo, bo ta audycja, tytuł audycji zobowiązuje. Jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
Do dnia dzisiejszego, czy do tam roku 20? Który etap?
Twoje pierwsze zarobione pieniądze, co na ciebie wpłynęło, że jesteś taki, jaki jesteś? Tuż przed nagraniem mówiłeś, że sprzedawałeś kukurydzę na plaży w Mielnie i tam zdobywałeś swoje pierwsze sznyty bycia handlowcem B2C.
Wychowałem się w małej miejscowości, ale trochę od tego zacznę, że całe moje dzieciństwo słyszałem u mnie w domu od mojego ojca, że ciebie chyba podmienili w szpitalu.
Ojejku, tak. To nie jest dobra rzecz.
Tak. Że byłem zupełnie inny niż nie, moja rodzina czy moje wychowanie i było sporo tarć.
Bo nie pochodzisz z trzeciowiorczej rodziny.
Mój tata miał firmę, w której on pracował cały czas, ale to nie był właścicielem tej firmy. Znaczy, stworzył ją, był właścicielem na poziomie formalnym, ale był swoim najbardziej pracowitym pracownikiem tej firmy i nigdy nie wyszedł z roli pracownika we własnej firmie.
Czyli to była jego firma, w której on pracował
miał
i
pracowniku.
Nie stał się właścicielem tej firmy w sensie takim Kajosakiego, nie?
To pięknie tłumaczyłeś w naszym odcinku, nagraliśmy wcześniej jak najbardziej. Więc z tej roli nie wyszedł, a ja z tej roli wyszedłem, więc to jest mój upgrade życiowy. I to, co chciałem robić, było inne niż to, co słyszałem w domu, że należy robić. Czyli ku ciężkiej pracy, okej, potrafię ciężko pracować, a jednocześnie nie wierzę w to, ta ciężka praca to jest gwarant sukcesu. Nie? Czyli nie jestem trybem przedsiębiorcy,
który chce się... Tego nauczyłeś się w domu, poza tym, że być może byłeś podmieniony.
Być może.
Twoje pierwsze zarobione pieniądze? Takie, które pamiętasz i miały jakieś znaczenie?
To pamiętam, że przepisywałem prace magisterskie z maszynopisów na komputerze ludziom starszym ode mnie o 5 lat.
Czyli pisanie na klawiaturze.
Dostawałem od pani, nie wiem, tam 50 stron rękopisu.
Okay.
Siadałem do kompa, to miałem to przyczepione do ekranu i pisałem. Ja tą szybkość pisania nabywałem podczas tego projektu. Ale byłem znany z tego, że to jest taki gość od komputerów, nie? Były sytuacje, że nie wiem, jestem w szkole średniej na niemieckim, puka ktoś do drzwi, tam dyrektorka prosi mnie na zewnątrz. Wszyscy myślą, że jakąś burę dostaną, ona pyta, czy mogę jej tam coś przegrać na komputerze, wiesz, z płytki na kasetę albo serię. Tak, tak. Więc to były pierwsze takie 4-5 stów za taki projekt, miałem, pamiętam, za przepisanie pracy.
To było dużo pieniędzy dla ciebie wtedy.
No tak, ale to wiesz, dziobałem to wszystkie wieczory, siedziałem, przepisywałem i tak. A pójdziesz, no.
W internecie widać trochę ciebie jako człowieka sukcesu, który wiesz, sprzedaje i tak dalej, ale też miałeś swoje porażki w życiu i nie każdy biznes ci wyszedł.
Pierwszy biznes, gdzie miałem biznes Angela, wyszedł mi...
Czyli miałeś inwestora?
Tak. Wyszedł mi dobrze, bo skończyłem na poziomie zero.
A oddałeś pieniądze inwestorowi?
Nie. Dobrze, nie musiałem, to była inwestycja w wspólny biznes.
Okej. Okay. Czyli te pieniądze, które włożyłeś, wyszły i to wszystko, tak?
Włożyłem swój czas, energię, zaangażowanie, no włożyłem trochę pieniędzy. Zakończenie tego projektu...
Co to był za biznes?
To był portal o tematyce medycznej. Taki znany lekarz, ale teraz.
Okej.
Okay. Wszyscy wiadomo, telemedycyna, wszystko hula pięknie. A wtedy to były takie dziwne projekty na granicy wizji i halucynacji. Było za wcześnie, może nie ten projekt, nie ta osoba, whatever, nie?
A to ważne, żeby trafić w czas, prawda, też. Pomysł może być genialny, ale rynek może nie być gotowy.
I tam zaczęliśmy od produktu, a nie od sprzedaży. A jestem gościem od sprzedaży. Więc byłem od produktu, to nie był dobry...
A skąd wiesz, że jesteś gościem od sprzedaży? I skąd wtedy wiedział?
Bo tylko to potrafię robić.
Ale skąd wiedziałeś wtedy?
Nie wiedziałem wtedy.
Okej, czyli ty szukałeś siebie.
Cały czas.
To opowiedz o tym, jak znalazłeś siebie.
Robienie różnych projektów, czyli jeżeli robię projekt z Business Angelem i to nie wychodzi, ale podczas tego procesu widzę na przykład, że agencja, która nas obsługiwała, reklamowa, interaktywna, ona jako jedyna zrobiła w tym projekcie, zrobię to samo, tylko że lepiej. Więc otwieram agencję reklamową jako kolejny mój biznes. Idzie pięknie, pierwszy miesiąc 2000 przychodu, drugi 3000 przychodu.
Ile miałeś lat?
24, 5.
No to były duże pieniądze już wtedy, nie?
2000, 3000, trzeci miesiąc, 200 tysięcy.
200 koła w trzecim miesiącu?
Tak. Trafiłem do drugiego klienta.
Co wygraliście?
Trafiłem do drugiego klienta. On się wziął z mojej aktywności vlogowych, blogowych, zbieg okoliczności, szczęście i tak dalej. Więc co się wydarzyło wtedy? Zatrudnienie pracowników, wzrost kosztów, żeby to wszystko obsłużyć i się na tym wywaliłem. Przeinwestowałem zbyt duże inwestycje ludzkie, zbyt duże biuro. Standard, nie? Duże biuro w centrum miasta, zbyt dużo ludzi na
pokładzie. Skóra, fura i komóra.
Tego nie było, nie.
Okej, okay. Czyli raczej firmę, ale...
Nic nie zażarłem.
Problem z agencją jest taki, bo ja kiedyś miałem agencję reklamową, że tam bardzo małe marże, nie? Trzeba dużo sprzedajesz go roboczo godziny,
tak,
no.
Tak. I słabszy miesiąc, wiada zysk poprzedniego miesiąca, nie masz pewności, czy te duże tematy wskoczą, małym klientom podziękowałeś, bo nie masz przestrzeni na nich w ogóle, ani chęci pracowania z jakimś małym tam kliencikiem. Więc to były takie duże strzały przychodowe. To mi padło. Tam zakończyłem.
Po jakim czasie?
2,5-3 lata prawie.
No to dobry czas, żeby się nauczyć trochę.
Zakończyłem to z minus 250 tysięcy na koncie.
Minus 250 tysięcy.
Tak.
Czyli miałeś zobowiązania do ZUS-u i tak
ZUS
dalej?
ZUS skarbowy, pracownicy i kontrahenci.
To nie mało.
Ekstremalnie bolesna lekcja w momencie ówczesnym, gdy nie miałem umiejętności powtarzalnego zarabiania pieniędzy.
A to jest nie magiczna umiejętność.
No nie magiczna. Czyli sprzedaż. Zadałem sobie wtedy pytanie, jaką kompetencją, jaką rzeczą wyjdę z tego gówna wtedy.
Mhm.
Wyszło mi, że ze sprzedażą właśnie. Więc dałem sobie taką hipotezę, że będę najlepszym sprzedawcą na świecie. Wiesz, taki, wiesz, limes zmierza do, to się nigdy nie wydarzy, ale masz kierunek bardzo jasny. Więc zacząłem się edukować, rozwijać w takich właśnie tematach jak sprzedaż i zacząłem weryfikować moją skuteczność jako człowiek i przedsiębiorca tym, za ile sprzedałem.
A jak się rozwijałeś w sprzedaży?
Testowałem, eksperymentowałem, szukałem projektów z dużą...
Szukałeś jakiejś literatury, czy też vlogów, czy coś, czy po prostu eksperymenty?
Więcej nauczyłem się z eksperymentów albo z książki, którą wdrażałem w życie, a nie z czytania książek.
Czytania książek ciężko zdobyć wiedzę praktyczną.
Możesz, jak masz zadanie do zrobienia i je robisz. Jest książka, masz tam rozdział i do końca są zadania do zrobienia. Zadzwoń do klienta, zrób listę klientów. Jak to robisz, to ma to sens. A jak idziesz przez to i czekasz osmotycznie na wzrost twojej kompetencji, to się nie dzieje.
Co zrobiłeś, jak miałeś te 250 tysięcy w dziurze i zacząłeś się uczyć sprzedaży? Jak to wpłynęło na twoje życie?
No bo mega trudny czas, bo niska samoocena, niska pewność siebie, wszystko co wokół siebie się dzieje. Telefon dzwoni, jestem dumny z tego, że do tej pory mam jeden numer telefonu i go nie zmieniałem. A klasyczną drogą jest zmiana telefonów, nieodbieranie telefonu, zmiana adresu i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ten sam telefon od ever, jeden numer telefonu. Wszystkie telefony odbierałem. Bardzo pomógł mi Fryderyk Karzełek przejść przez ten proces za rączkę, co zrobić, jak rozmawiać.
On też zbankrutował.
Tak, więc się znaliśmy. On już był na trybie osiągania, zarabiania. Pomógł mi z tego wyjść operacyjnie, co muszę zrobić. I szukałem produktu, który będzie miał dużo marży, będzie łatwo duplikowalny, będzie w pełni mojej kontroli i będzie moim własnym kanałem dystrybucji obsługiwany.
Jeszcze?
I nie chciałem usług. Ty wiedziałem, czego nie chcę.
Bo już usługi miałeś przez 3 lata.
Nie chcę mieć usług. Mhm. Nie chcę sprzedawać moich roboczych godzin, nawet za wysokie stawki. I trafiłem na gościa, który mówił językiem przyszłości. Czyli robił to, co ja chcę robić, ale nie wiedziałem, że tak można w ogóle robić. Nazywał się Noah Kagan.
Mhm.
Trafiłem na jego wywiad u Tima Ferrisa, obejrzałem ten wywiad, pochłonąłem wszystko, co on nagrał. Noah Kagan. Czyli działaj tu i teraz tym, co masz. Walduj swoje pomysły, hipotezy natychmiast i dopiero później inwestuj pieniądze. To chcę robić, a robiłem inaczej zupełnie.
Mhm.
Czyli nie biuro, klient najpierw, a później cała reszta. Czyli ten...
I najpierw klient, a potem produkt.
Tak.
Trochę.
Zawsze.
Zawsze.
I pokazał mi, że zawsze można tak działać.
Ale to takie trochę jest, może być odbierane jak, wiesz, bardzo mocno nadmuchany balon pełen gorącego powietrza, za którym nic nie idzie.
Ale później musisz dowieść.
Bo jak nie dowiedziesz, to tracisz reputację.
Tak. Więc jak masz założenie, hej, robię to, żeby robić, to jest jedno podejście, a robię, żeby zrobić wałek, to jest inne podejście. Oba podejście są popularne na polskim rynku, oba. Dmuchanie bańki, zbieranie, niedowożenie, jest.
Jesteś zwycięzcą.
Tak, ale jak robisz to tak, żeby długoterminowo budować swoje nazwisko, pieniądze, firmę, pozycję, no to masz drogę, okej. Okay. Hej, świecie, robię pre-sell. Chcecie? Ktoś ufa. A w drugiej edycji ufa jeszcze więcej osób. W trzeciej jeszcze więcej.
Bo dowiozłeś z pierwszej edycji i z drugiej edycji i tak dalej.
Jest naturalny, organiczny wzrost, a nie wzrost taki błyskawiczny, jak miałem w poprzedniej firmie, czyli 2-3-200. W tej firmie nowej nie miałem 2-3-200.
Miałeś.
Jedno zamówienie na 50 zł pierwszego dnia, drugiego dnia 0, trzeciego dnia 0, czwartego 3 zamówienia po 50 zł. Ale projektowałem siebie jako sprzedawca internetowy.
A co było twoim pierwszym produktem?
Była książka opisująca moje doświadczenia, moje lessons learned.
Które jeszcze nie napisałeś.
Tak. I sprzedałem prawie 100 egzemplarzy.
Okej.
Czyli 100 razy 39 zł, mam 4000 ludzi czekających, aż to będzie już. Niska inwestycja, bo już pokryli koszt druku pierwszego nakładu. Jak się skończy, dodrukuję jednym mailem do drukarni, wysyłając zamówienie.
Jak sprzedasz? Jak nie sprzedasz,
ja
to nie
musisz. Ja myślałem,
musisz.
Że to jest koniec po 1000, po 2000 egzemplarzy tej książki.
Ile sztuk tej książki sprzedajesz do tej pory?
30 tysięcy egzemplarzy, nawet pewnie więcej.
I ona ciągle się sprzedaje.
Cały czas. Dzisiaj pewnie poszło jak egzemplarz tej książki nadal. I zobaczyłem, że wszystkie moje mity na temat książki są mitami. Czyli w Polsce ludzie nie czytają książek.
Czytają.
Czytają. A jeszcze więcej kupuję.
Ja mam bardzo dużo książek, przyznam się szczerze, tu na szczęście nie ma scenografii audycji, gdzie stoi dużo książek, z czego połowa stoi.
Albo ten główny mit, że na książkach się nie zarabia.
To jest też znane.
I nie zarabia się w modelu klasycznym.
Czyli ja autor, który daje do dużego wydawnictwa, który daje do dużej sieci dystrybucyjnej, tak?
Tak, ja wyeliminowałem wszystkich po drodze, czyli jestem ja, autor, wydawca, dystrybutor, jedna osoba, jeden
podmiot. Mówisz o pierwszej książce.
O każdej naszej książek, jakie
my daliśmy. Ale nie w każdej jesteś autorem.
Okej, ale kupuję licencję, która nie jest wcale aż tak droga jako procent, który daje autorowi amerykańskiego bestsellera. No i zobaczyłem, że hej, to mi super wychodzi. Pierwsza książka, ale ja nie chcę pisać kolejnej książki. Jara mnie proces sprzedaży, marketingu i zamienia tego, wiesz, 5 złotych druków, wartość 50 złotych.
A, to jest ciekawa lekcja, czyli ty, sprzedawszy te pierwsze 1000 książek, nauczyłeś się, że proces pisania książki jest mniej sexy niż proces dla ciebie, niż proces sprzedaży, wydawania i tak dalej, tak?
I teraz jak położysz sobie to na społeczność polską, powiedzmy, to znacznie więcej chętnych jest do pisania książek niż do sprzedaży. Więc jeszcze fajniej.
Czyli bo możesz ich obsłużyć.
Jest mniejsza konkurencja u sprzedawców książek i wydawców, którzy chcą bardzo mocno robić własny kanał sprzedaży. Wtedy nie było nikogo, kto robił własną dystrybucję, tylko każdy wydawca daje empik. Taki empik metaforyczny. To może być...
Myślę, że Szafrański pierwszy ze swoją książką finansową Ninja tak pokazał, że można to robić w ten sposób.
On to później niż my.
Tak, ale w sensie szerokości wiadomości, że to można zrobić self-publishing.
On jako pierwszy do tego dołożył element ogromnego influencingu swojej społeczności. Więc gdyby on zrobił, nie wiem, okulary z napisem Szafrański, które oszczędzają pieniądze, to wyniki byłyby niepodobne. Nie, więc to duży lewar. I wiele osób o tym zapomina, że on miał taki lewar, a nie najlepszą książkę o finansach na świecie.
Nie, on bardzo długo budował społeczność i bardzo dobrze budował społeczność i dlatego to pomogło.
To my wydaliśmy książkę pierwszą chyba 2 lata czy 3 lata wcześniej niż on, ale takiego lewaru marketingowego, brandowego nie mieliśmy. Ale wysłaliśmy nasze książki z tego samego magazynu. Taka ciekawostka. Nasze palety leżą obok siebie. Była przerobiona stodoła, wyremontowana stodoła, a teraz ten sam magazyn, czyli Imke, to są hale skupowane od innych firm lokalnie, żeby obsłużyć skalę tego, co się...
Przepraszam, duże przedsiębiorstwo.
Jak oni się rozwinęli. Więc zobaczyłem, że ja lubię i potrafię, dwie rzeczy, lubię i potrafię sprzedawać, promować, więc sięgnąłem po gotowe książki, czyli bestsellery amerykańskie, więc mam pewność produktu, nazwiska autora, tylko muszę to wziąć, kupić, wygrać aukcję i mam produkt, który jest na rynek idealny do podania.
Pierwsza książka, której licencję kupiłeś to?
Todd Henry, Kreatywność na zawołanie oraz Todd Henry, Die Empty... Jakiś podtytuł był polski, już nie pamiętam tego tytułu.
Pierwsza książka, która totalnie zaskoczyła cię zasięgiem i sprzedażą.
Książka numer
3?
Tak.
Czyli miałeś te 200 tysięcy.
Książka numer 3 to był... Na co?
No w sensie, że tak ci skoczyło to dość szybko, tak?
Czy to było... To był mniejszy pik, ale bardzo zauważalny. Czyli jak masz książki, idzie sobie tak sobie, a wrzucasz informacje o książce na grupę tematyczną na fejsie i rano budzisz się i masz prawie 100 zamówień,
a nie miałeś, wow.
No, i to masz przychód na poziomie 5000 w dobę. Kurde, masz coś. Trafiłeś na produkt z popytem. Fredrik Eklund, sprzedaż. Książka to trafiła do branży nieruchomości w Polsce. Był autor z programu Million Dollar Listing, Fredrik Eklund. I ten program był na polskiej telewizji. Domo Plus, jakieś kanały cyfrowe. I pośrednicy oglądali to. To się rozlało bardzo. Gdyby nie ta książka, byśmy nie mieli wydawnictwa w obecnym kształcie.
Mam nadzieję, że podoba Ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczenie Tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków. A dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla Ciebie. Partnerem audycji jest FOTC, partner Google Cloud, który pomaga firmom wdrażać i optymalizować usługi oparte na chmurze. FOTC, Twój partner w podróży do Google Cloud. Każde wydarzenie może stać się niepowtarzalnym doświadczeniem. Big Beans, której baryści i kawa uświetniają każdy event, od konferencji po targi. Zwiększ zainteresowanie swoim stoiskiem, nawiąż nowe kontakty i współpracę. Zyskaj uznanie swoich gości, klientów, częstując ich wyjątkową kawą. bigbeans.pl. Barista na Twój event.
Partnerem audycji jest Startup Academy. Wspierają samorządy i instytucje publiczne w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają firmom i korporacjom generować innowacje i budować kulturę innowacyjności. Rozwijają startupy i skalują ich model biznesowy.
Partnerem dzisiejszego odcinka jest Embridge, Marketing Experts. Agencja digital marketingu, która bazując na danych i wewnętrznym know-how dostarcza kompleksowe strategie marketingowe, które generują realne wyniki dla biznesu. Wejdź na embridge.pl, żeby dowiedzieć się więcej.
Prowadzicie biznes razem z małżonką. Jak to jest pracować razem w takim biznesie? Jak podzieliście się rolami? Co działa, co nie działa?
Pracujemy razem z Kamilą od 5 lat, 7 plus minus. Pewnie Kamila wie dokładnie, ja teraz jakieś głupoty opowiadam, bo to było może 8, ale nie 5. To było płynne przejście. To nie była decyzja, że od dzisiaj pracujemy razem, a wcześniej nie pracowaliśmy razem. To było, hej Kamila, pomóż mi w tym. Kamila robiła i robiła to lepiej niż ja. Zarządzanie, strategia, finanse. Tak więcej.
Czyli ty jesteś tą częścią marketingowo-sprzedażową, a ona operacyjno-finansową.
Tak.
Jest ważne, żeby mieć operacje i finanse pod kontrolą.
Tak. Bo sam też powiedziałeś w naszej prywatnej rozmowie, że biznes, jaki mam, jest biznesem sales-oriented, który jak ma solidne fundamenty i procesy poukładane, to jest prostym biznesem.
Ale jak miałbyś bałagan, no to nie miałbyś na magazynie książki, którą sprzedajesz.
Bym ciągle albo gasił pożary.
Tak. A dzięki temu, że masz operacje ustawione, to możesz wzniecać pożary.
Tak. Raz zrobiłem taki błąd, zrobiłem dziką promocję, dużo zamówień skoczyło. Ustawiłem źle stawkę VAT-u w fakturach, bo ustawiłem 23, a nie 5, albo odwrotnie jakoś. Bez innych VAT na książki niż na usługi edukacyjne online'owe. I trzeba było kilkaset korek wystawić.
To jest niemało roboty.
Nie dało się go zrobić automatem.
Mhm.
No i miałem bardzo poważną rozmowę z moją wspólniczką, ale zarobiłem pieniądze znaczne do firmy i jakby tam dwóch pracowników.
To wróćmy do Madery, do robienia biznesu razem i rodziny razem i tak dalej. Jak sobie radzicie z tym? Bo prowadzenie firmy razem i prowadzenie rodziny razem się przenika. Wyjechanie i prowadzenie firmy zdalnie jeszcze bardziej, no bo jak macie małe dzieci, to trzeba wyskoczyć, zrobić telekonferencję, czy nagrać webinar i tak dalej. Jak sobie radzicie jako rodzina z tym, że prowadzicie firmę razem, macie dzieci razem i tak dalej? W którym momencie ta rozmowa się przełącza na biznes, a w którym na firmę? Czy macie jakieś takie, chodzi mi o nawyki, które wypracowaliście, które byłyby ciekawe, interesujące.
Ja pytam, czy teraz Kamila na mnie krzyczysz jako wspólnik, czy jako żona? Jako wspólnik. A to okej.
Okay. Dosłownie zadajesz takie pytanie?
Tak.
Okej.
Okay. Albo czy teraz mówisz z perspektywy wspólnika, czy żony? Bo nie wiem, jakie przyjąć odpowiedzi, czy reakcje na to.
Czyli w rozmowie ustalacie rolę.
Dosłownie. To jest bardzo potrzebne w sytuacjach gorących. Są konflikty i prywatne, i konflikty, znaczy konflikty. Takie tarcia, zderzenia, nie wiem, kryzysy wewnętrzne.
Ale konflikt jest dobrym słowem, tylko bez tej konotacji emocjonalnej.
Bo no. Jak są dzieci, nie wiem, ciężka noc, a jest jakiś kryzys w firmie i coś tam trzeba poukładać, no to
masz emocje już zużyte przez tą ciężką noc, nie?
Na przykład, a i tak musisz sobie z tym poradzić, bo nie mamy kryzysu pod tytułem pali się biznes, ale bardziej jest ponadprzeciętna liczba zamówień, jakiegoś powodu wynikająca, trzeba to obsłużyć. Była ciężka noc, to kto bierze dzieci? No na przykład ja biorę dzieci, bo ty ogarniasz ten back office. Albo ty bierzesz dzieci, bo robię 5. webinar w tym tygodniu, bo widzimy, że to działa bardzo dobrze. Nie ma uproś. I mamy jasność, że jak trzeba, to ty to bierzesz. Jak trzeba, ty to bierzesz.
Kto wybiera książki?
Większość książek ja wybrałem, wytypowałem, ale też jest jedna książka, którą Kamila wybrała. Ją wydaliśmy dlatego, że Kamila chciała, a ja nie do końca byłem fanem tej książki.
I?
Wydaliśmy ją, jest okej, ale nie ma wow.
To tak, tak bywa, nie? Ale zarobiła na siebie.
Tak, u mnie jest więcej wow w moich wyborach, ale też większa liczba tych wyborów. Więc mam większą liczbę wow i większą liczbę so-so.
Jak znajdujesz książki?
Albo mnie znajdują.
Na przykład?
Ktoś podsyła mi rekomendację. Nawet ty mówiłeś mi o jednej książce. Wow, super, nie ma po polsku, ja ją każdemu polecam, wydajcie, sam kupię dla moich znajomych. Jesteś osobą, którą lubię.
Outlive, o zdrowiu, polecam.
Na przykład, nie? Albo są pytania od mojej społeczności, czy będziemy tę książkę wydawali my, bo jest tam hot gdzieś na jakichś Amazonach, czy podcastach i to przyszło.
Czyli twoja społeczność też wraca, tak?
Tak.
Ale też opowiadałeś mi bardzo ciekawie o Wim Hofie, że on trafił do ciebie w zimnej wannie, tak?
Z zimnym górskim strumieniem.
Czy w zimnym górskim strumieniu.
No to też jest takie, że ja łapię mocną zajawkę na jakimś punkcie, to mnie mocno interesuje na tyle, żeby wejść w gaciach do zimnej wody albo wejść w gaciach na Śnieżkę.
Dalej tego nie rozumiem.
Pozdrawiamy z Madery, gdzie nie ma zimnych gaci. To szukam wokół tego biznesu. Czyli mam zajawkę prywatną i zajawkę biznesową pod tytułem jest w tym produkt. I zobaczyłem, że jest zapowiedź książki Wima Hofa na Amazonie. Więc jestem wydawcą, który ma komarcie, ma zajawkę na morsowanie. Jest kultowe nazwisko, które jeszcze nie wydało swojej książki.
Jest społeczność morsujących.
Tak, jest grupa, która nazywa się Wim Hof Polska. No nie da się lepiej grupy stargetowanej mieć. W jednym zebrani. Oni tam są, czekają. Tylko pokaż mi coś, co mogę kupić. To poskładałem do kupy i kupiliśmy książkę, licencję na książkę Wima Hofa. To był mega sukces. Ogromny popyt, nie nadążaliśmy z dodrukami. Wow.
Twoja największa porażka?
Życiowa, czy wydawnicza, czy jaka?
No, weźmy twoje dwie największe porażki.
O, ten pierwszy biznes. Ten biznes agencji reklamowej, który padł mi bardzo boleśnie i się podnosiłem.
Z braku doświadczenia? Czy z dużego ego?
Nie, z dużego ego. Z braku doświadczenia i z braku świadomości i wizji, jak można w inny sposób pracować.
Mhm.
No bo to firma, no to biuro, pracownicy, klienci z dużymi logotypami. Taki miałem obraz firmy. Nie miałem innych obrazków w swojej głowie, żeby wybrać, co mi pasuje. To by był mój największy błąd, że... Czy błąd? Brak świadomości, brak wiedzy, że można inaczej. O! Że można inaczej. Niż tak standardowo, że biuro, pracownicy i tam stacjonarnie przychodzisz codziennie. Wiesz... Nie wiedziałem, że można inaczej.
Okej. Okay. A prywatna, największa porażka?
Chyba to samo powiem. To sama firma.
Okej.
Okay. No bo nie mam porażki prywatnej, że... To było to samo, wydaje mi się, prywatna i biznesowa. To była największa trauma mojego życia.
Przed nagraniem powiedziałeś mi bardzo mądrą rzecz, którą chciałbym, żeby tutaj wybrzmiała, że zrobiliście biznes tak, i to po jakimś czasie prowadzenia firmy, że mówiłeś o tym, a chciałbym to rozwinąć, żeby on was utrzymywał i stał się dla was źródłem waszego stylu życia.
Mhm.
Czy też podstawą dla waszego stylu
naszego
życia.
Naszego well-beingu, tak.
Well-beingu, bezpieczeństwa finansowego
wspierał, i tak dalej. Tak, realizował nasze potrzeby.
Rozwiniesz tą myśl, jak to zrobiliście? Skąd w ogóle ten pomysł się wziął, jak to zrobiliście, jak to zadziałało?
To też się wziął z tej porażki firmowej, o której mówiłem przed chwilką. Czyli wiem, jak nie chcę moje życie wyglądać. To jest ogromnie cenna lekcja.
Bo tam dużo pracowałeś?
Tam wychodziłem rano przed siódmą, żeby chwilkę popracować przed pracownikami, z nim przyjdą, ten, wiesz, spokój rano. Później cały dzień cisnąłem robotę. Później musiałem pójść jeszcze na jakąś siłownię czy fitness, żeby odreagować ten cały stres. Wracałem do domu sterany, spałem.
Mhm.
I Kamila mówi mi, no wtedy moja dziewczyna, nie moja żona obecna, a ta sama Kamila. Sama Kamila. Mówi, że ja przyjeżdżałam do ciebie, a ciebie nie było. Byłem na jakimś speedzie, adrenalinie i nakręcony i wyniszczony.
Znaczy, byłeś fizycznie, ale nie było cię psychicznie, tak?
Bo ja nie wiedziałem, że można inaczej. Więc w moich materiałach pokazuję, że można inaczej. Więc stworzyliśmy listę rzeczy, jakich nie chcemy. Nie chcę mieć dużej grupy pracowników, tam miałem prawie 30 osób na pokładzie. Nie chcę być przywiązany do miejsca czy biura.
Nie macie biura?
Nie, mamy biuro wirtualne. Nie mamy lokalu biurowego, gdzie tam coś tam ktoś klika. Mieliśmy biuro przez 7-8 miesięcy, jak urodziła się córka, bo chcieliśmy się osadzić trochę, żeby bezpiecznie przejść etap końcówki porodu, pierwsze miesiące pierwszego dziecka. I wydawało nam się, że potrzebujemy biura. Mieliśmy je 7 miesięcy, czy bardzo krótko. I się biura pozbyliśmy od razu, jak się okazało.
Ale jak się ma małe dziecko, to czasami warto wynająć biuro, żeby mieć miejsce, żeby pójść gdzieś i móc się skupić, nie?
Niektórym wystarcza pokój w mieszkaniu.
Jak mają trochę większe mieszkanie.
Niektórzy potrzebują coworku, niektórzy potrzebują mieć taką swoją norę, jak ty masz.
Ja znalazłem swoją norę 700 metrów od... 784 kroki nawet liczyłem od tego, ale moje pierwsze biuro miało chyba 12 metrów. 12,4 metra. Słuchajcie, to był mikropokoik, a ja tam mogłem przyjść na parę godzin i popracować.
Ja wynajmowałem taką małą, obleśną kanciapę przy Marszałkowskiej, przy Jerozolimskich, blisko Mariotu, tam za 800 zł. Bo jakieś dokumenty, papiery musiałem coś trzymać. Wydawało mi się, że potrzebuję wychodzić do biura. To jest bardzo indywidualna kwestia, czy ja mam dyscyplinę pracowania w każdych warunkach. W kafejce, w mieszkaniu.
Masz?
Mam.
Ja nie mam.
Wyrobiłem to. To jest wyrabialne.
A, to jest wyrabialne?
Tak, jest wyrabialne.
Jak to wyrobiłeś?
Musi być nagroda za to. Czyli nie chcę pracować w biurze, ale miejsce, w którym chcę pracować, jest atrakcyjne. Czy ja byłem mieszkańcem Green Coffee w Warszawie.
Bo to są fajne knajpy.
Super knajpy.
Ja lubię te kafejki.
W Poznaniu tego nie ma. Nie ma tego w naszej okolicy. Więc jak mamy dom, w którym mieszkamy teraz, no to okay, ja mam swój gabinet, Kamila ma swój gabinet, ja w swoim gabinecie mam męski syf, czyli mam fotel z ubraniami. Mówię, że to wytłumia echo, jak nagrywam
wideo. W tej wersji się trzymajmy.
Tak, tak, tak. Kamila ma swój pięknie pachnący gabinet, wiesz, kadzidełka, obrazki, coś tamtego. Tam nie wchodzę.
Ale też mówię, że coworka macie w okolicy, tak?
Tak, ale też go odkryłem zaledwie rok temu.
Okej.
Okay. I ten, nie używam coworku jako open space'a do pracy, tylko czasami używam to do spotkań w sali konferencyjnej albo do nagrania czegoś. Jak nie wiecie, są chore w domu, piski, trzaski i tak dalej. Albo jakaś awaria prądu u nas na wsi, tak się zdarza, więc wiem, gdzie mogę pojechać.
A to, że wyprowadziłeś się na wieś i mieszkacie pod lasem, czy praktycznie w lesie, to jest efekt tego, że zrobiliście firmę, która nie ma miejsca? Czy to przypadek?
To były tak, czasy COVID-u. Wiedzieliśmy, że chcemy być poza całym takim syfem miejskim. Tego, to było dużo wyzwań COVID-owych wtedy przecież na świecie. Nie? Więc mówimy, a my to gdzieś. Chcemy do lasu, do przyrody, dużego ogrodu, żeby można było biegać bez limitu. Nieważne, co pan powie w telewizji, my możemy sobie pójść na spacer. Drugie dziecko w drodze, wiemy, czego potrzeba, czyli kilometry do spacerów tym wózkiem, żeby nie robić pętle w jednym parku, tylko mieć kilometry tego. I się znacznie zbliżyliśmy do przyrody, natury, też przez to morsowanie, że chciałem mieć jezioro, gdzie mogę sobie wejść spacerem. Tak jak ty do biura nagrałeś podcast, ja sobie
tak.
Wejść 700 metrów do morsowania zimą, a latem do kąpieliska letniego z dziećmi. I też byłem zmęczony ilością interakcji, jaką mam z ludźmi, bo miałem mnóstwo konferencji, wyjazdów, warsztatów. Powiedzieliśmy, nie, to nie jest tak, jak chcemy spędzać życie. Więc zatrzymałem wyjazdy konferencyjne, warsztatowe. Znacznie podniosłem stawki za te usługi, dzięki czemu było ich znacznie mniej. Bardziej lukratywnie, ale mniej per rok. Więc więcej byłem z rodziną. Więc naszym parametrem...
Czyli wyceniłeś swój czas wyżej.
Tak. I jak gdzieś ruszam, no to już jest argument dla żony, no ale no zobacz, no jak ja to odrzucę. Dobra, jedź, ale podnieś cenę na kolejny wyjazd. I tak właśnie robię. I klienci są. I ceny dalej podnoszę, ale mam mniej tych wyjazdów. Albo sobie projektuję 2-3 duże konferencje. W zeszłym roku byłem na jednej twojej, jednej na Ergo Arenie, dużej konferencji, jednej w Gliwicach i chyba jakiejś czwartej mniejszej trochę. To były 4 wyjazdy, konferencje, że tam...
To jest już dużo, ja też miałem 4 albo 5.
Ubierasz ładnie, że jeździsz do tego miasta i
przygotowujesz
tam...
prezentacje
tak,
i tak dalej.
Tak, 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 tak.
Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj swoje życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy.
Bycie influencerem ma swoją cenę. Bycie rozpoznawalnym ma swoją cenę. Bycie Marcinem Osmanem ma swoją cenę. Ty jesteś bardzo agresywnym sprzedawcą. Widziałem cię na jednej z takich konferencji, gdzie komuś sprzedałeś książkę. Zrób mi w tej chwili przelew, ja siedzę po prostu, słuchajcie. Ludzie się nie znają, rozmowa. Podoba ci się, to kup. Nie pustosłowie, tylko kup. Tutaj numer, proszę, blika, pyk, pyk i dokonała się transakcja. Ja po prostu siedziałem dla 71 zł, taki lekko zaskoczony, ale rozumiem. Jak sobie radzisz z tym wszystkim? No bo ty jesteś ekstrowertykiem, ale jak sam powiedziałeś, to się zużywa, tak jak opony, to się ściera, nie? Jak sobie z tym radzisz i jak stawiasz sobie granice? Przed chwilą mówiłeś o sprzedawaniu swojego czasu, ale jak generalnie stawiasz sobie granice pomiędzy influencingiem a życiem, pomiędzy byciem Marcinem Osmanem, a bycie fajnym partnerem, a bycie fajnym ojcem?
No to czasami widzę rozmowy celebrytów, jak bardzo męczy ich sława.
No to po coś tam hali trochę, nie?
Punkt pierwszy. Po drugie, ja nie mam ich zasięgów. Nie gram w serialach telewizyjnych, nie gram w filmach, żeby tam każdy znał twoją, że ty grałeś. nie wiem, pana Kleksa, czy Znachora, czy kogoś
tam. Tak. Siedzimy w knajpie, podchodzą ludzie i mówią, o Marcin, zajebiście.
I co powiedziałem? A tu Maciej Filipkowski, proszę bardzo. Tam je hummus
sobie. On nie wiedział, kto to jest. Na szczęście.
Więc po pierwsze robię to świadomie. To jest po to, żeby mój biznes rozwijać. Po drugie nie mam takich kolejek jak jakaś Doda czy Michael Jackson. To nie jest w ogóle...
Michael Jackson już nie ma kolejek.
Myślę, że są tak większe pielgrzymki do jego grobu niż do mnie. Cena za bycie...
Influencerem.
Nie widzę, żebym tą cenę płacił.
Jak sobie radzisz? Czy masz takie momenty, że czujesz się po angielsku overstretched? Za bardzo... Wiesz, rozciągnięty, wymuszony. Na konferencji to się często zdarza.
Jak idę na konferencję, dobrze dobraną do mnie konferencję, żeby twoja, nie byłem idealnym prelegentem na tej konferencji, ale są konferencje, gdzie jestem idealnym prelegentem danej grupy. Wtedy nie mogę się opędzić od ludzi, mówiąc brzydko, a to jest dla mnie super. Wchodzę w rolę, jestem przez 2 dni, rozmowy, zdjęcia, autografy, wszystko jest. Wszystko
ale rozumiem, że jak wyjeżdżasz, to jesteś wypompowany.
Przyjeżdżam.
Czy naładowany?
Nie, muszę pójść zregenerować, ale regeneruję się właśnie w lesie. Otwieram auto pod domem, czuję zapach tego lasu, wszystkich ptasiorów tam grających. Okej, to jest moje miejsce i później schodzi to wszystko. Im jestem starszy, tym jest więcej we mnie introwertyka. Czyli gorzej do mnie dojść, gorzej mnie dopaść niż na konferencji. Na konferencji jestem zawsze dla ciebie. Jestem po to, żeby tam być dla ciebie. Ale poza konferencją, jak sobie chodzę w polarze po lesie...
Jestem dla siebie albo dla rodziny.
Tak, bo też mieszkam...
Czyli robisz to miejscem.
Miejscem.
Fizycznym miejscem.
Ale też dlatego nie mieszkamy w Warszawie, czy w centrum Poznania, czy Wrocławia, czy Łodzi, czy Krakowa, bo tam tych interakcji jest znacznie więcej. Ja idę przez Warszawę, mam cały czas spotkania jakieś, zaczepiania piątki, albo wręcz mam zdjęcia mnie, że ktoś widział mnie, zdjęcie zrobił mi, jak jestem samochodem na światło gdzieś i wysyła mnie na Instagramie, później widziałem cię w samochodzie. Dla mnie jest to spoko, dla mnie jest to okej. Okay. Dla mnie jest to okej, okay, nie mam z tym żadnego problemu.
Tak mi trochę, wiesz, zaczyna... Włos stawać na karku, jak takie rzeczy słyszę.
Twojej żonie mówią, że a widziałem, że Maciek na wyjeździe, nie? Bo widział cię ktoś w samolocie na twoim Instagramie.
Mhm. Tak, to jest przerażające.
Więc ja nie czuję, żebym jakąś wielką cenę za to płacił, a wchodząc w miejsce, gdzie ta moja społeczność jest, używam tego, bo jestem dla nich i też to się przekłada na pieniądze. Jak była konferencja na Ergo Arenie, to mój zespół nie zdążył kartonów rozpakować z książkami. Były takie kolejki do nas i do mnie, że oni książki przyjmowali
z kartonów.
Nie ze stołów. Chodziło o autografy, spotkanie ze mną i tak dalej. I tam nie musiałem nikomu sprzedawać, bo wszyscy chcieli kupić.
To jest piękno, bo ty budujesz takie biznesy, w którym ludzie kupują, a nie ty sprzedajesz, prawda? Czy nie?
Ale też umiem twardo domykać, tak?
Tak, to jest ABC sprzedaży. Always be closing.
A jakie było drugie? Don't pitch the bitch, tak? Takie były dwa zdania z tego filmu Greed, nie?
Greed.
Tak.
Greed to taki film o sprzedawcach nieruchomości na Florydzie bodajże. Super dobry film, jak myślicie.
Boiler Room to chyba był, nie?
Nie, to był...
Pamiętam film
Boiler Room. Wiecie co, napiszemy, bo nie pamiętam, tak, ale napiszemy tutaj w odcinku. Marcin, chciałem pogadać o biznesie wydawniczym, bo wiele firm zmienia modele biznesowe. Zrobił tak Amazon, zrobił tak Tesla, kiedyś zrobił tak Sears, bo Sears stał się katalogowym takim Amazonem przedtem, nie? I jest coraz więcej takich firm, ale też małe. Twoja firma to jest mała firma. Macie kilka milionów obrotu, kilka milionów obrotu. Ale są firmy, które potrafią nawet takie małe po prostu odwrócić do góry nogami model biznesowy. Dzięki temu te marże są większe, zyskowność dla was jest większa, możecie spędzać 5 miesięcy na Maderze, dalej prowadząc firmę, wychowywać dzieci w miejscu, w którym chcecie. Jak wygląda ten model biznesowy? Zdradźmy troszeczkę.
To u nas tak. Było kilka elementów odkrywania tego modelu biznesowego. Pierwszy taki, napiszę książkę, wydam sobie sam. Czyli jestem autorem, self-publisherem. Drugi, wydam licencję amerykańską, jestem wydawcą, który teraz promuje. Trzeci element, jestem własnym kanałem dystrybucji. Super to działa.
Co to znaczy?
Że nie używam zewnętrznych hurtowni, tylko sam jestem i swoją magazynem, hurtownią.
Wysyłką, zwrotami.
Tak. Więc mamy cały proces zrealizowany. A to samo można by robić inaczej, czyli jestem autorem, idę do wydawcy i oni to obsługują wszystko. Czekam pół roku na jakiś raport sprzedaży, mam z tego x procent, ale mam z tego 12%, a nie 60%. Taka drobna różnica. Więc jak wiesz, jak to poukładać, to wychodzi. Ale były też takie małe odkrycia pod tytułem, a co byłoby, gdyby naszej oferty dodać inne tytuły komplementarne innych wydawnictw? Ale później pytanie, ale kto to w ogóle kupi? Po co mieć książki, które są na Allegro taniej niż u nas? Zrobiliśmy eksperyment, okazało się, że ludzie kupują u nas książki w cenach wyższych niż na Allegro, bo chcą kupić u nas książki. I to jest na przykład 20% naszego biznesu, które się wzięło tylko stąd, że poszerzyliśmy ofertę o już istniejące książki w innym miejscu. Niby oczywista rzecz, nie?
Czyli rozszerzenie kanału dystrybucji.
Rozszerzenie oferty produktowej.
Oferty produktowej.
Tak, tak. I to już sprawiło, że biznes był większy za darmo.
Czyli wy troszeczkę, tak jak mówiłeś o twoim, nie wiem, czy to powiedzieć guru, osobie, która cię zafascynowała, wy eksperymentujecie za każdym razem, żeby poszerzyć ten biznes. Jakie masz ambicje związane z tym biznesem? Czy masz ambicje związane z tym biznesem?
Nie, ja osoba nie ma żadnych ambicji. Chodzi o to, żeby robić to samo łatwiej i lepiej, żeby można było mniej...
A czyli nie więcej i większy obrót, tylko łatwiej i lepiej.
Łatwiej i lepiej. Czyli dochodzimy do momentu, w którym już no, więcej nie sprzedasz tym modelem. Więc pytanie, czy chcemy pójść w inny kanał sprzedaży. Uruchomiliśmy w zeszłym miesiącu Empik Market, czyli nasze książki są na Empik Markecie, ale w naszych warunkach, czyli to my ustalamy cenę sprzedaży, wyłączyliśmy w ogóle opcję, taki checkbox, że Empik może sam ceny zmniejszać. Nie ma tego w ogóle. Więc mamy nowy kanał sprzedaży, który się właśnie uruchamia.
To jest dobre dla kupujących, bo łatwiej jest dotrzeć do waszych produktów.
Tak, mamy również konto na Allegro, które zrobiło tam ponad bańkę obrotu na Allegro. Bez tego kanału może byśmy mieli u siebie, nie wiem, połowę tej kwoty.
Ale marketplace'y są drogie. Płacisz im haracz za to, że przez nich sprzedajesz. I to jest kilka, często kilkanaście procent. Czy to jest okej dla was?
Jest okej, bo mogę zapłacić za Facebook Ads, mogę zapłacić prowizję dla Allegro, mogę zapłacić success fee dla Empik. Jest okej. Ale ja mam 100% tortu u siebie. Ja daję 15% ze 100. A nie jestem księgarnią, która na przykład ma 30% marży z książki.
No, 15% to jest połowa.
Tak. Albo nie jestem wydawcą, który stworzył książkę na licencji amerykańskiej. Wydał ją za 50 zł na przykład. Z tego rabat 40% już lata po internecie książka z rabatem 40%.
Mhm. Czyli już nie 50 zł, a 40 zł?
Nie całe 30.
No, moja matematyka właśnie poległa, tak?
Masz rację? I masz w tym koszty licencji, druku, czegoś tam jeszcze księgowości, lokalu i kawy dla pracowników. I twoja marża jest 6 zł. A moja 60.
A jak to jest, że twoi klienci chcą kupować te książki, no bo one są efektywnie droższe?
Wybór produktu.
Czyli lepsze książki.
To jest bardzo subiektywna kwestia, lepsza książka, gorsza książka. Ja uważam, że nie ma słabych książek.
Lepsza dla tego, kto kupuje.
To znowu subiektywne kryteria.
Dobrze, wybór produktu?
Wybór produktu, który ma popyt. Jak masz popyt i jest tylko wyłącznie u ciebie, masz monopol. Mogą, płakać, marudzić, jęczyć. Jest tutaj, kosztuje tyle.
Po polsku.
Chcesz taniej, czekaj na Black Friday. Będzie tam raz w roku mega promocja, ale nie na jedną książkę, ale musisz kupić pakiet książek. I też zmieniamy warunki gry w ogóle, bo to nie jest promocja na 50 wszystko, tylko kup pakiet 6 książek. Niech koszyk waży więcej. I masz koszyki po, nie wiem, 3-4 stówy, a nie po 50 zł. I to już zmienia, taka mała rzecz. No i trzymamy ceny książek innych wydawców u siebie nawet. Czyli możesz kupić na drożej książkę wydawcy bestsellera konkurencyjnego, powiedzmy. No bo nam się nie opłaca mieć książkę z rabatem, z marżą złotówki. Po co mi taka książka w ofercie złotówkę?
To jest tego typu zapakowanie
książki. Tak. Więc staramy się działać tak właśnie smartnie, zwinnie, dużo jest zwrotów, pivotów.
A to, że zrobiliście cały outsourcing w fizyczności bycia wydawcą i dystrybutorem, wam pomogło?
Bardzo, ale to wiedziałem z mojej poprzedniej firmy, że ja nie chcę zminimalizować liczby etatów w swojej firmie.
I usługę.
Tak. Mhm. Czyli nie chcę być szefem firmy, w której mam halę 300 metrów, 5 etatów magazynierów.
Tak, BHP, PPOŚ i tak dalej.
Papier toaletowy, kawa, nawet myślenie o tym, że ja mam w głowie szufladkę mojej pracownicy z tego obszaru. Wydelegujmy to firmie, która robi to super.
Ale płacisz za to, mógłbyś zarobić więcej, gdybyś to miał u siebie, nie?
Ale zmniejszyłem stałe koszty.
Okej.
Okay. Czyli stałe koszty jest coś, na czym się skupiłem, na czym poległem w poprzedniej firmie. Miałem ogromne stałe koszty. Jak był gorszy miesiąc, nie było w ogóle opcji.
To musiałeś, to co mówię, zapłacić z przyszłego miesiąca za gorszy miesiąc.
Tutaj jak jest gorszy miesiąc, nie boli.
Nie aż tak.
W ogóle nie odczuwam bólu, jak jest gorszy miesiąc. A to nie jest miesiąc gorszy o 80%, jest miesiąc gorszy o 10%.
Mhm.
Bo na przykład mamy tryb bardziej wakacyjny.
Czyli mniej marketingu, mniej pchania.
Mniej webinarów na przykład, bo webinary wymagają...
Webinary sprzedają książki.
Tak. No bo robisz książkę, powiedzmy, o morsowaniu. Robisz webinar, jak skutecznie morsować. Przez godzinę tłumaczysz, jak to robić. i później mówisz, chcesz więcej? Tu jest książka na Mobilarze Promka, darmowa dostawa. Albo pakiet, albo kup książkę, masz bonusowe wideo. W dużym uproszczeniu tak to właśnie działa. Jest teraz trudniej robić webinary, bo są droższe koszty organizacji. Czyli droższy koszt lida jest. Wyższy koszt lida. I trzeba więcej kasy wydać, żeby to się zadziało. Jest większa konkurencja. W branży webinarowej, bo ludzie już przywykli do webinaru, do szkoleń online. Po COVID-zie to jest bardzo, bardzo powszechne. Ale dalej działa. Tylko trzeba więcej kasy wydać, żeby było więcej ludzi statystycznie na webinarze, żeby z tego statystycznie to x% kupiło.
Jak bardzo sparametryzowany jest twój biznes?
Parametry...
Czuj, czy liczycie każdą książkę i każdy wydatek marketingowy i tak dalej?
Ja mierzę cały biznes raportami dziennej sprzedaży. Jak ktoś mówi, waha się, jakie ma miesięczne przychody, to ja mu powiem, jakie miałem przychody dzisiaj do 11.
Dzisiejszego dnia. Wiesz to.
Wiem, co do dnia, co do godziny.
Jakie miałeś przychody dzisiaj do 11?
Nie mogę ci powiedzieć.
No okej, okay. Ale dobre czy złe?
Mogę nawet sprawdzić. Mogę
nie, to spokojnie, myślałem, to, że pamiętasz.
Pamiętam, tylko teraz jest godzina, 3 godziny nie patrzyłem w statystykę.
To jakie masz do tego momentu, jakie miałeś?
No takie.
Mogę?
Możesz.
10 337 zł i 72 grosze.
Zrobione w 33 zamówieniach i to jest raport z sprzedaży dzisiaj, jest godzina 16.
I tak jest prawie codziennie.
Nie jest lepiej jest.
Czyli to nie jest jakiś rewelacyjny dzień?
Nie jest to rewelacyjny dzień.
Co jeszcze mierzysz?
Dzienną sprzedaż, wartość koszyka. Kamila bardzo pilnuje cash flow, inwestycji naszych w licencje książkowe, szczególnie te drogie. Kupiliśmy licencję na książkę Wima Hofa, drugą jego książkę, czyli potencjalnie ogromny sukces do powtórzenia.
Ale książka jeszcze nie wyszła.
Miała być na wiosnę 24. Otrzymujesz jednego maila, który mówi, hej, będzie na wiosnę 25.
A pieniądze poszły.
Tak, oczywiście. Umowa, pieniądze poszły, są zamrożone. Odsuwa się to o rok w czasie. I musisz być gotowy na to, że kupiliśmy licencję z górki, a nie wiesz, pod korek cash flow.
Czyli nie bierzecie kredytów na takie rzeczy.
Nie mamy rady kredytów.
Marcinie, w audycji Projektuj Swoje Życie zawsze mam taki moment, że zadajemy naszym gościom podobne pytania. Czy to jest dobry moment na to?
Bardzo proszę.
Mamy nawet taki hashtag trudne pytania.
Okej.
Więc zobaczmy. Twoja najlepsza decyzja w życiu to? Możesz opisać?
Poznanie Kamili Kruk i stała się moją żoną i wspólniczką w biznesie. Serio, to nie jest podlizywanie się pod to, że ona to obejrzy, ale wiem, że obejrzy.
Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co by poprawiło twoje samopoczucie albo spowodowało twój rozwój?
Mógłbym jeść mniej słodyczy, albo jeść czekoladę.
A w jaki sposób to by spowodowało twój rozwój?
Rozwój? Musiałem wymyślić, czym tą czekoladę zastąpić, jak sobie wytłumaczyć, że warto by wejść na jakieś keto wyzwanie na przykład. I mógłbym wokół siebie mieć innych ludzi, którzy są bardziej fit, bardziej zdrowi na przykład. Ja tak sobie wymyśliłem teraz.
Jak wygląda twój typowy dzień?
Są dni albo całkiem z dziećmi, albo dni, gdzie trochę pracujemy, więc dzieci muszą gdzieś być. Więc albo jest to dzieci przedszkole, czy rozrywki dla dzieci dedykowane, my ciśniemy robotę. Ale mój typowy dzień opiera się na tym, żeby zrobić przynajmniej jedną, dwie ważne rzeczy na ten dzień przygotowane.
Czasami jest to, jedną, dwie.
Czasami jest to dosłownie wysłanie maila podsumowującego rozmowę z klientem i on mówi, okej, robię i wpada na to duży przelew. Albo wysłanie jednego mailingu. Wczoraj miałem dwie rzeczy ważne do zrobienia. Wieczorny webinar i przed nim wysłałem mailing i ten mailing zrobił nam znacznie więcej pieniędzy niż webinar. A wysłanie mailingu polegało na tym, że zobaczyłem rok temu treść maila, zmieniłem nagłówek i produkt, wysłałem dokładnie to samo i to sprawiło, że wpadały do nas zamówienia w kwocie większe niż przy ustawieniu webinaru.
Ale bardzo ważną rzecz. To jest jedna, dwie rzeczy dziennie, codziennie, tak. Bo to jest super, tak. Też ważne, tak. I to wystarczy.
Tak. Jeżeli patrzysz, że o 10 rano jest kwota mniejsza niż X na wykresie sprzedaży u nas w sklepie, odstawiam wszystko i skupiam się na działaniu pro-sprzedażowym i mają do dyspozycji całą paletę narzędzi do sprzedaży, które mam w sobie i w firmie, podnoszę ten wykres sprzedaży od natychmiast. W ciągu godziny go podnoszę.
Czyli ty bardzo reaktywny jesteś na to i dlatego patrzysz na tę sprzedaż.
Ja nie mógłbym spać, gdyby... Nie mógłbym pójść na obiad, na randkę z żoną o 13, gdybym ja miał płaski wykres. Bo coś jest nie tak. I to jest moja obsesja i dzięki temu jest okej. Okay. A jak mam jakiś moment, nie wiem, leniwy tydzień, coś tam robię innego, patrzę w inną stronę, to mój wspólnik mówi, halo, panie Osman, widział pan wykres? No widziałem, ale... Panie Osman, kupiliśmy drogą licencję na książkę, która będzie rok później niż miała być.
Nie ma tak. Trzeba zarobić na te pieniądze, których nie ma.
Tak? Tak, więc jak ja nie dowożę wyników finansowych w kwocie X per miesiąc, to mi per tydzień, to mi wspólniczka
per dzień.
Per dzień nawet, tak, bo nie są sygnałem. A tydzień to już jest wynik, to już nie jest lekki kaszelek, to już jest hej, Nie ma, miał być, paliwo się kończy. Z celów, które mamy, ale nie z oszczędności, których byśmy nie mieli. Tylko ten wzrost jest mniejszy niż deklarowałeś mi wspólniku, że będzie.
To jest dobrze mieć taką wspólniczkę?
Bardzo dobrze mieć wspólniczkę taką komplementarną do tego, co ja potrafię, jaki jestem.
Jaką masz supermoc?
Sprzedaż i działanie tu i teraz. Takie bardzo reaktywne. Robimy? Okej, robimy. Jestem w przedszkolu tutaj w Maderze, widzę, że trzeba wyremontować podłogę w przedszkolu, takiej chatce leśnej. Mówię im, róbmy to. Napiszcie na grupę rodziców, że robimy, w niedzielę zbieramy się. Wow, nikt tego nie proponował. Kiedy robimy?
Sprawczość w działaniu, tak można by to nazwać?
Mhm. Pomysł, akcja, robimy. To jest super, bo jak ja tak nie robię, to mi żona przypomina w życiu prywatnym, że tak robisz w biznesie, więc to mnie pierdzie, że ty nie potrafisz tego załatwić. Tak nie podchodzi. Tak nie podchodzi.
Czyli remont w przedszkolu odbył się na zasadzie w pracy to robisz, zrób to w życiu, tak?
Na przykład, tak, że ta podłoga już jest nową podłogą od 2 tygodni. Zajęło to pół dnia pracy czwórki ojców, którzy się zgłosili. Zrobione. Podłoga zrobiona. Pytam dalej. Co kolejnego? A pani się boją pójść dalej w kolejne prośby do rodziców. Wy robimy. Zbiórka, nowy plac zabaw, zrzućmy się. Jestem tym katalizatorem, który to uruchamia.
Jak to w sobie znajdujesz?
Mega mocno się wyjebałem na tym biznesie, który opisałem wcześniej. I ja wiem, gdzie nie chcę wracać. Więc ja nie mogę być Marcinem z wtedy. Jestem
no
Marcinem...
jesteś podmieniony.
Tak. Tak.
Książka, która?
Zmieniła moje życie najbardziej. To było kilka, ale powiem ostatnią. To książka Bill Perkins, Śmierć z zerem na koncie. Książka o tym, jak wydawać pieniądze.
W społeczności Master Hub, w której jestem, powiem ci, że to jest książka, która jest mega przebojem. Bo przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że no nie trzeba zakumulować milionów do swojego grobu. Można też te pieniądze na swój styl życia i styl życia osób wokół nas wydać, tak?
Ja dzięki tej książce zrozumiałem, czym jest timing wydawania pieniędzy. Ludzie mają marzenia, na przykład, nie wiem, zdobędę jakiś szczyt, jakiś tam egzotyczny szczyt i chcą zrobić na starość, ale nie mają zdrowia na starość, żeby to zrobić.
Miał 75 czy 85 lat, nie wejdziesz na Kilimandżaro.
Możesz wyjść, ale po co się ryzykować, a takie bardzo jakieś hardkorowe...
No,
projekty?
Znany polski kajakarz wioślarz zmarł na Kilimandżaro właśnie, próbując to zrobić, tak?
Dzięki tej książce my się odważyliśmy z żoną kupić dom. Czaliśmy się z kupnem domu. Zrozumieliśmy, że idealny moment na kupno domu jest wtedy, jak mamy małe dzieci.
Tak.
Czyli duży dom, duży ogród, lesie, bieganie. Za 2, 3, 5 lat to nie będzie interesujące. I w tym domu mieszkamy już od 2,5 roku.
Ale pewno za 10 lat niekoniecznie, tak?
Myślę, że za 5 już też nie.
Mhm.
I te 2,5 roku bycia w tym domu warte było kupna tego domu. Gdybym nawet miał
warte teraz... niekoniecznie finansowo jako inwestycja, ale warte życiowo.
Tak, aczkolwiek finansowo również był to idealny moment, bo te zakupy robiliśmy tuż przed tym dużym skokiem cen. Ale nawet gdybym ten
Ale nie robiłeś tego dlatego, że to miała być inwestycja?
Nie, w ogóle. To był cel absolutnie konsumpcyjny. Z założeniem, jak będziemy chcieli tą gotówkę odzyskać. Byśmy musieli go zrabatować, czyli taniej niż kupiliśmy, dla nas jest to spoko. Byśmy musieli uwolnić sobie te środki na jakiś inny projekt.
Czy jest coś, co chciałbyś, żeby słuchaczki i widzowie audycji Zaprojektuj Swoje Rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
Działaj tu i teraz tym, co masz. Jak chcesz coś zrobić, to wcale nie potrzebujesz pomocy Maćka, pomocy Marcina, pomocy jakiegoś influencera. Nie potrzebujesz tego w ogóle. A jak mówisz, że potrzebujesz, to wtedy sabotujesz swoje działanie. On gdyby miał te zasięgi, gdyby miał tą sławę, gdyby miał tą twarz, gdyby
no
miał
to... możesz ją mieć.
Możesz ją mieć, ale nie potrzebujesz jej mieć... Nie potrzebujesz Maćka, żeby zarejestrować startup. Nie potrzebujesz Marcina, żeby wydać książkę. Nie potrzebujesz im Dominika, żeby nagrać wideo. Nie potrzebujesz nas, żeby być na Maderze.
Nie, potrzebujesz skupić bilet.
Po prostu.
Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy ten format z wiatrem, z samochodami, z morzem, ze statkami i z Marcinem wam odpowiadał.